Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Czym jest duchowość płynąca z Eucharystii? Zgłębiamy to zagadnienie w tym roku w kontekście nadchodzącego Kongresu Eucharystycznego. Tajemnica Eucharystii. Czym jest? Jezus został pośród nas w Eucharystii. Umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. I tak się właśnie stało z woli Bożej. Pozostał z nami w swoim słowie. Zostawił nam na pokarm także swoje ciało, swoją krew. Musi być jakaś wielka wartość Eucharystii. Sobór Watykański nazwał ten sakrament szczytem wszystkich sakramentów, szczytem życia Kościoła. No bo tak jest. No co mogę dać jakby za Eucharystii? Czasem nie możemy w niej uczestniczyć. Ale Jezus daje tam siebie nie tylko jako pamiątkę, ale jako żywą obecność, jako ofiarę, która się ciągle aktualizuje, ciągle się spełnia, przychodzi Chrystus. Czy może być wobec tego coś piękniejszego, coś ważniejszego? Zawsze starał się Kościół, żeby Eucharystię właśnie, żeby być, żeby z niej czerpać. Chyba jakoś wszystko powiązaliśmy w Kościele z Eucharystią, rekolekcje, ście wszystkie okresy. A co powiedzieć o papieżach? Na przykład święty Pius X, nazwany papieżem Eucharystii, który sprawił, żeby była większa łatwość, nawet żeby bardzo młodzi ludzie częściej, szybciej mogli przyjąć Najświętszy Sakrament. Myślę też o Janie XXIII, niedawno ogłoszonym przez papieża jako święty. On też zauważył pod koniec lat 50., że w Eucharystii ludzie uczestniczą, są, ale chyba jej nie rozumieją coraz bardziej. Język był jakby mniej komunikatywny. Kościół, świat w ogóle rozmawiał po łacinie, tak jak kiedyś, 20 wieków wcześniej po grecku. Tak przecież powstawały teksty Pisma Świętego w języku greckim. A potem łacina, która na wszystkich uniwersytetach także była podczas Eucharystii. Ja sam pamiętam, jako służbę, jako ministranta w tej właśnie trydenckiej, w tym rycie mszy świętej w języku łacińskim. Ale coraz mniej rozumieliśmy i Wielki Duch Święty jakoś pobudził Jana XXIII, świętego Jana XXIII papieża do zwołania soboru. Jako pierwszy dokument tego soboru okazała się Konstytucja o liturgii i o językach ojczystych właśnie w sprawowaniu liturgii. I dzisiaj, kiedy idziemy na Eucharystię, chcemy uczestniczyć, dzięki Janowi XXIII rozumiemy. Ona brzmi w naszym języku, żebyśmy wiedzieli. Kiedyś coraz mniej rozumiana łacina musiała być jakoś sygnalizowana. Na przykład podczas Eucharystii ministrant dzwonił w odpowiednich okresach. Załóżmy, przed przeistoczeniem na święte święty, czy podczas samego przeistoczenia, przy podniesieniu dzwoniliśmy, czy na komunię świętą. Dzisiaj właściwie to dzwonienie, jeśli ktoś świadomie uczestniczy w Eucharystii i ją rozumie, zgłębia, to właściwie mógłby nie używać Kościół dzwonków. Tak jak na przykład nie używamy ich w seminarium czy w innych instytutach zakonnych. No bo wszyscy, którzy tam są, rozumieją, jakie są teraz okresy, czasy i klękają, siadają czy wstają. Sięgam dziś do dalszego rozważania Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, bo ostatecznie Eucharystia, ona sama niesie z sobą ogromny potencjał duchowy. Właśnie wtedy, kiedy jestem w niej, kiedy właśnie słucham Chrystusa w Eucharystii, bo przede wszystkim to tam się najwięcej jakby duchowo przemieniam. Czytam fragment z Ewangelii według świętego Jana z 14 rozdziału. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Przerywam w tym momencie. To jest jakby z dwóch powodów ważna wypowiedź. Przede wszystkim z samego słowa, kiedy otwieram Pismo Święte, kiedy czytam zwłaszcza Nowy Testament, zwłaszcza Jezusowe słowa, ale całe Pismo Święte jest przecież objawionym tekstem. To mówi dziś Jezus, że kiedy tą naukę słucham i staram się ją przyjąć, to przez to Boże Słowo zamieszkuje we mnie Ojciec z Synem. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał ją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Raczej rozumiemy te słowa. Czy kocham Jezusa? A Jezus mówi, że jeśli kocham, to powinienem to do Jego słowa często wracać. Święty dalej, ten sam tekst. Mówi tak Pan Jezus. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Przerywam ten fragment. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. Czasem, jak chcemy sprawdzić, czy wierzę, czy kocham Jezusa? Takim właśnie pierwszym sprawdzianem to jest to, czy akceptuję Ewangelię. Przypominam sobie takie zdarzenie w moim własnym życiu, kiedy czasem człowiek jako taki przecież wieloletni ministrant nigdy nie kwestionowałem jakoś Ewangelii, ale zawsze gdzieś ona wydawała mi się taka trudna i rozważając ją w seminarium jako kleryk, nagle odkryłem, że nie tylko, że się ja jakoś nie buntuję z tym słowem, które mówi do mnie Jezus, no na przykład miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest trudne słowo. I nagle powiedzieć Panu Jezusowi, masz rację. Kiedy boli cię serce, bo ktoś cię zranił, nawet ktoś najbliższy, ktoś powiedział jakieś nieodpowiedzialne słowo, czy cię oskarżył, czy cię obraził, czy szedłeś i ktoś splunął w twoją stronę, bo jesteś klerykiem. To no jest to trudne. I nagle powiedzieć, zgodzić się z Panem Jezusem, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest trudne. I to wywołuje jakiś wewnętrzny opór. Ale rozważając, cały czas obcując ze słowem Jezusa, nagle odkryłem w seminarium, że nagle to słowo stało się prawdą, która wywołuje we mnie pełną akceptację, radość. To nie jest jakby musisz to zrobić. Że z tego słowa płynie ogromna jakaś radość, pokój. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał ją naukę. Nie będę dyskutował. Znaczy, otwierając Ewangelię, od razu raduję się z tego słowa. Przychodzi Chrystus i mnie umacnia tym słowem. Daje mi ogromny pokój. To jest niezwykle ważne, że jeśli chcę zbadać jakby swoją miarę, swój poziom miłości do Jezusa, to pierwszym sprawdzianem jest właśnie to, czy akceptuję Jezusową Ewangelię. 8 błogosławieństw, nie tylko dekalog, ale 8 błogosławieństw i Jego słowa. Jeśli akceptuję, to znaczy, że Go kocham. To jest mój taki pierwszy sprawdzian, siostry i bracia, ile czasem się jakoś wstrygujemy. Nawet w obliczu pewnych jakichś tam zdarzeń, no na przykład braku dobrej pogody, jak my sobie marudzimy, a to tam Panu Bogu się na przykład starość nie udała. Ile takich jest sytuacji? A my byśmy to lepiej rozpracowali, zrobili, wykonali. A świat jest niesprawiedliwy, no bo jest niesprawiedliwy. I tak dalej. I mamy tysiące zarzutów wobec samego Boga. Czy mogę wobec tego powiedzieć, że ja Go kocham? Czytajmy dalej Boże Słowo. To wam powiedziałem, będąc, przebywając pośród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Przerywam w tym momencie. Pan Jezus mówi, że jednym z największych darów Jego odejścia. Muszę odejść? Jeżeli nie odejdę, mówi trochę wcześniej Pan Jezus do apostołów, Duch Święty nie przyjdzie. Ten Pocieszyciel może przyjść, bo taka jest ekonomia Boża. Jezus odchodzi, znaczy odchodzi w sensie idzie na krzyż, zaraz tam za parę czy za paręnaście godzin, bo te słowa słyszymy z wieczornika. Jezus musi odejść. Taki jest Boży plan. Umiera na krzyżu po to, i zmartwychwstajesz po to, żeby przysłać nam Ducha Świętego, trzecią Bożą osobę. Bez Ducha Świętego nie ma życia, nie ma świętości, nie ma życia, nie ma mocy, nie ma takiej odwagi, nie ma przemiany. To, co się dokonuje w każdym sakramencie, w każdym calu życia Kościoła, ale także w takim społecznym. Pozwólcie, że przypomnę chociażby znane nam słowa Jana Pawła II, papieża, który przyjechał do Polski w 1979 roku i to, co powiedział na Placu Zwycięstwa: niech zstąpi Duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, naszej ziemi polskiej. I co się stało? Jaka przemiana? Nawet takie to, co się wydawało nie do pokonania. Jak kiedyś patrzyłem na to, co jest za nami, tam na wschodzie, na Związek Radziecki i tak dalej, to ja sobie tak mówię: matko, ile to jeszcze, co by musiało się stać, żeby to się gdzieś przerwało, odeszło do lamusa. Nagle przychodzi wierzący papież, prosi o Ducha Świętego i ten Duch przemienia i tak się dokonuje. Bez Ducha Świętego nie ma. My wszyscy możemy oczywiście stanąć gdzieś zbrojniej, gdzieś tam zdobywać inne kraje czy narody, a Jezus mówi, że tylko Duch Święty może nas przemienić i może nas uwolnić, może nas uświęcić. Jeszcze też Duch Święty przychodzi i przypomina nam, jakby nie można bez Ducha Świętego rozważać Bożej Ewangelii. Prośmy często Ducha Świętego, żeby pozwolił nam zrozumieć, jakby się zagłębić. Duch Święty uświęca. Maryja jest takim pięknym wzorem, kiedy jest nawiedzenie Świętej Elżbiety, pozdrawia Elżbietę i na Elżbietę i na Jana Chrzciciela pod jej sercem wstępuje Duch Święty. Kościół tak właśnie w słowie, w czynie posyła nam Ducha Świętego. Jeszcze to jedno zdanie z tej Ewangelii. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się tu stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego ze mną. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Władca, chodzi o szatana, złego ducha, który walczy człowieka o zniszczenie świata. Jezus przychodzi i umiera, oddaje swoje życie za każdego z nas. Gdyby nie ta Jego ofiara, to nigdy byśmy tego nie wiedzieli, gdyby On nam tego nie powiedział. I tego wszystkiego też uczymy się podczas Eucharystii. Nadchodzi władca tego świata, nie ma nic wspólnego ze mną. Teoretycznie tak na zewnątrz mnie pokonuje, ale przegrywa, bo ostatecznie ja zmartwychwstanę i przegra z Bożą mocą. W tej perspektywie także powinniśmy się cieszyć ze śmierci Jezusa, z Jego zmartwychwstania, ale także z naszych jakichś tam dramatów, które Pan gdzieś tam czasem na nas dopuszcza. Przecież tak się dzieje bardzo często. Dziś myślę, może bardziej niż kiedykolwiek. Patrzymy, jak Jezus, jak Kościół jest prześladowany.